Dzień dobry Państwu, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. Dziś, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o historii, a konkretnie o Powstaniu Warszawskim, bo dziś obchodzimy jego 80. rocznicę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. 80 lat temu o tej porze powstańcy walczyli już we wszystkich dzielnicach, w których doszło do zrywu w lewobrzeżnej Warszawie. Czym było Powstanie Warszawskie? Na to pytanie postaramy się dziś odpowiedzieć. Będziemy również mówić o tym, dlaczego powstanie nie mogło się udać i dlaczego wybuchło. Jaki był powód, dla którego właśnie powstanie rozpoczęto. Ale zanim przejdę do tej rozmowy i przedstawię Państwu mojego znakomitego gościa, chciałem bardzo podziękować Państwu za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne treści na tym kanale i subskrybujecie ten kanał. A jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, serdecznie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję również moim patronom, dzięki którym ten kanał jest niezależny. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów i wesprzeć działalność tego kanału, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz przechodzimy już do rozmowy. Będziemy rozmawiać na temat trudny i bolesny dalej dla wielu Polaków, mimo że minęło 80 lat, bo Powstanie Warszawskie to symbol bohaterstwa powstańców, ale także, proszę Państwa, to niewyobrażalna tragedia dla Warszawy i warszawiaków. O tym wszystkim będę dziś rozmawiał z moim gościem i mam nadzieję, proszę Państwa, że powie on Państwu kilka rzeczy, których o Powstaniu Warszawskim nie wiedzieliście. Bo to historyk, który specjalizuje się w tematyce II wojny światowej, polecam jego publikacje i zawsze najbardziej imponowało mi to, że mówi o historii takiej, jaka ona była. Nie ubarwia i nie stosuje polityki historycznej. I taka będzie ta dzisiejsza rozmowa, proszę Państwa. Moim gościem jest historyk, współautor podcastu Wojenne Historie, Norbert Bączek. Dzień dobry, Norbercie.
Witaj, Mateuszu, witam Państwa.
Norbercie, ja zacznę od takiego prostego pytania, bo mamy 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Czym tak naprawdę było to powstanie? Bo wczoraj odpaliłem jedno z nagrań, przygotowując się do tej rozmowy, przypominając sobie pewne fakty i tam też w jednym z nagrań usłyszałem, że to było szaleństwo. Na innym podcaście usłyszałem, że to była tragedia, jeszcze na innym, że to była nawet zdrada. Czym tak naprawdę było to powstanie?
Znaczy, no to są bardzo takie mocne słowa, można powiedzieć bardzo emocjonalne, no bo to Powstanie Warszawskie, mimo że 80 lat minęło, no nadal budzi w nas silne emocje. Znaczy to jest, no, Powstanie Warszawskie jest dzisiaj już wydarzeniem historycznym, związanym z walką o polską niepodległość i związaną z walką polityczną, o to jaka ma być Polska po II wojnie światowej. Innymi słowy, Powstanie Warszawskie było ostatnią próbą z góry skazaną na porażkę, uratowania ciągłości państwa w rozumieniu politycznym, to znaczy podtrzymania niepodległości II Rzeczpospolitej. I to była próba nieudana. Polska po II wojnie światowej pojawiła się na mapie Europy ponownie, odzyskała niepodległość, ale nie odzyskała niepodległości w pełni. Byliśmy państwem zależnym od Moskwy. I Powstanie Warszawskie było próbą samostanowienia określonych grup politycznych, ale też określonych warstw ludności, dążeniem do uzyskania niepodległości po II wojnie światowej. Ono miało charakter wojskowo antyniemiecki, ale politycznie było antyradzieckie i Powstanie Warszawskie było, tak jak powiedziałem, próbą samostanowienia. Użycie określeń takich jak zdrada uważam, że jest nieuprawnione. Klęska bez wątpienia, tak. Powstanie Warszawskie było wielką klęską, jedną z największych, najbardziej tragicznych klęsk naszego narodu w wieku XX. W wymiarze wojskowym również była to całkowita klęska.
No właśnie, to może przytoczyłbyś liczby, jeśli możesz. Jeśli chodzi o to, ilu powstańców wzięło udział, też ilu zginęło Niemców. Słuchałem świetnej rozmowy na waszym podcaście na temat właśnie tego, ilu Niemców tak naprawdę zginęło. Na pewno ten temat poruszymy, ale też Państwu polecam tę rozmowę. ten podcast właśnie. No i też przede wszystkim to chyba coś, co budzi zawsze największy ból wśród Polaków, kwestia strat ludności cywilnej w tym powstaniu, w wyniku tego powstania, które powstały po prostu.
Znaczy, poruszyłeś tutaj bardzo i smutny, i trudny, ale z punktu widzenia historyka też ciekawy temat. Dlatego, że Powstanie Warszawskie zakończyło się klęską i zakończyło się straszliwą hekatombą, dlatego że uległa zniszczeniu w dużej mierze Warszawa, przedwojenna stolica Polski. Ponieśliśmy olbrzymie straty w inteligencji, zginęły dziesiątki tysięcy ludzi. Szczęściem w nieszczęściu jest to, że tak naprawdę te straty w wymiarze ludzkim nie były aż tak wysokie, jak po wojnie próbowała nam opowiadać o tym propaganda PRL. Bo paradoks polega na tym, że my po dzień dzisiejszy, czyli grubo po 30 latach od upadku PRL-u, nadal operujemy w pewnych sferach, w pewnych obszarach mówienia o Powstaniu Warszawskim, operujemy językiem historii PRL-owskiej. To znaczy, to nie powinno nas z jednej strony zaskakiwać, bo PRL jako państwo polskie istniało bezpośrednio po II wojnie światowej. Wtedy żyła większość świadków i uczestników powstania, więc to był wtedy niezwykle żywy temat i powstawały opracowania, powstawały raporty polityczne dotyczące czegoś, co było dosłownie przed chwilą, 5, 10, 15, 30 lat wcześniej, to było żywe. Dzisiaj minęło 80 lat, świadków tamtych wydarzeń prawie już nie ma, no ale ta dynamika czasów PRL-u, kiedy powstawało dużo książek, publicystyka była żywa, także nie tylko w Polsce, ale także i na emigracji, powoduje, że my dzisiaj wciąż operujemy czymś, co uważamy, że jest faktem, bo ktoś coś napisał 40 czy 50 lat temu i my wciąż do tego wracamy. I na przykład wracamy do tego w postaci strat za Powstanie Warszawskie. Polskie, niemieckie, powstańcze, ludności cywilnej. Nadal w takim powszechnym mniemaniu dominuje pogląd, że zginęło w Warszawie w czasie powstania nawet 200 tysięcy ludzi. Czasami to jest ograniczane do 180, do 150 tysięcy. Ludzie powtarzają takie liczby, nie zdając sobie sprawy, skąd one w ogóle się biorą. Znaczy, to są wszystko pewne szacunki, które stworzyła propaganda PRL-owska, dlatego że ona potrzebowała pewnej narracji martyrologicznej. Potrzeba było opowiadać o zbrodniach niemieckich, które były faktem, ale należało je jeszcze podkręcać. Należało je podkręcać, żeby pokazać na przykład, że Polaków zginęło jednak na przykład więcej w czasie II wojny światowej niż zginęło naprawdę, żeby to na przykład jakoś konfrontować z liczbą zabitych w czasie II wojny światowej Żydów czy Rosjan. Znaczy nasza propaganda chciała pokazać, że nasza katastrofa była nie mniejsza niż tych narodów, które niemiecka okupacja dotknęła najbardziej. Stąd nawet 250 tysięcy ofiar Powstania Warszawskiego, bo kiedyś nawet takie liczby się pojawiały. Realnie sami Niemcy w momencie, kiedy to powstanie spacyfikowali krwawo i dokonali na ludności Warszawy ludobójstwa, oceniali, że zabili do 100 tysięcy ludzi. To znaczy ta liczba dzisiaj, 100 tysięcy, jest liczbą górną, graniczną ofiar Powstania Warszawskiego. Na szczęście dla nas nie zginęło nas w Warszawie wtedy aż 200 tysięcy. Liczba 100 tysięcy jest równie przerażająca, jest również liczbą ludobójczą i straszną. I przez choćby szacunek dla ofiar nie ma co ich mnożyć ponad miarę. 100 tysięcy ludzi to i tak jest dużo, przy czym, co ciekawe, w pierwszych szacunkach z 1945 roku w Polsce, kiedy ta propaganda jeszcze nie tak bardzo wpływała na percepcję, mówiono, że w Powstaniu Warszawskim zginęło 55 tysięcy ludzi. Niemcy w swoich raportach z czasów Powstania Warszawskiego definiują w sposób pewny śmierć co najmniej 65 tysięcy ludzi, a sami zakładali, że zabili do 100 tysięcy. Znaczy von den Bach, dowódca wojsk pacyfikujących Powstanie Warszawskie, uważał, że w Powstaniu Warszawskim zginęło do 100 tysięcy ludzi, natomiast analizy niemieckich meldunków wskazują, że oni, bo oni palili na przykład zwłoki, liczyli to, ile osób rozstrzelali, to nie są meldunki pełne. Nie mamy tych danych wszystkich, ale Niemcy szacowali na podstawie własnych raportów komand tych śmierci, komand do palenia zwłok, że zabili lub w ten czy w inny sposób do 65 tysięcy ludzi. Jeśli chodzi o straty powstańcze, to jest kilkanaście tysięcy do 15 tysięcy zabitych powstańców. Ich możemy liczyć łącznie w tej grupie 100 tysięcy ludzi. Straty niemieckie to jest 3 tysiące zabitych, przy czym ci Niemcy to w połowie nie są Niemcy, bo to są różnego rodzaju narodowości, są to Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, nawet czterech Norwegów w ramach wojsk Waffen-SS, które pacyfikowały Warszawę. Natomiast Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi od wielu lat badania nad personalizacją ofiar, to znaczy nie liczy na zasadzie 10, 20, 30 tysięcy, tylko poprzez różnego rodzaju działania, wsparcie różnego rodzaju wolontariuszy, próbuje każdej ofierze nadać imię i nazwisko. Obecnie mamy tak, że z imienia i z nazwiska mamy sklasyfikowanych blisko 50 tysięcy ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego po stronie polskiej i ponad 11 tysięcy żołnierzy powstańczych. Czyli widzimy, że być może znacznie ponad 50% osób udało się po dzień dzisiejszy zidentyfikować z imienia, z nazwiska. No Niemcy również swoje ofiary liczą. Zresztą w Warszawie na Ulicy Węglowej na cmentarzu znajduje się taka symboliczna mogiła żołnierzy niemieckich poległych w Powstaniu Warszawskim i w okolicy. I ona również zawiera większość nazwisk. To znaczy my możemy dzisiaj z imienia, z nazwiska wskazać tak naprawdę większość niemieckich ofiar, tak to nazwijmy, tak? Czyli tych, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim. No ale to są, jeżeli mówimy o tych wielkich liczbach, to 100 tysięcy przeciwko 3 tysiącom zabitych.
No to jest statystyka straszna. To jest statystyka koszmarna dla nas.
Znaczy wiesz co, ale taka statystyka no inna być nie może. Znaczy po Powstanie Warszawskie nie było bitwą regularną. To była oczywiście wielka bitwa miejska, która trwała 2 miesiące, ale to nie była klasyczna bitwa regularna. Tu nie było dwóch równorzędnych sił, które dysponowały podobnymi środkami walki, przez co mogły sobie zadawać podobne straty. W Powstaniu Warszawskim nic takiego nie wystąpiło. Myśmy mieli broni dla pułku piechoty i to była tylko broń ręczna. Myśmy mieli amunicji na 3 dni walki.
No właśnie.
W związku z czym no nie mogliśmy przeciwnikowi, który miał absolutną przewagę w broni ciężkiej, nie mogliśmy mu zadawać się strat równorzędnych, a najbardziej cierpiała oczywiście ludność cywilna, ponieważ Niemcy też przyjęli taką, a nie inną metodę pacyfikacji powstania. My często sądzimy, że Powstanie Warszawskie to są jakieś potężne, ciągłe szturmy niemieckiej piechoty, broni pancernej i że to jest przede wszystkim walka z powstańcami. Podczas gdy w rzeczywistości Powstanie Warszawskie tak nie wyglądało. To znaczy Niemcy starali się nie narażać przesadnie i starali się spacyfikować miasto poprzez przewagę techniczną. A więc atakowali niewielkimi siłami na linii styczności wojsk, natomiast okładali zaplecze artylerią rakietową i bombowcami nurkującymi, samolotami szturmowymi. I wielokrotnie powstańcy podkreślali w swoich relacjach, w swoich wspomnieniach, że pierwsza linia frontu była najbezpieczniejszym miejscem, że znacznie łatwiej było zginąć na tyłach niż na barykadzie. Dlatego, że na barykadzie to Niemcy podjeżdżali czasem czołgiem, działem szturmowym i troszeczkę na ślepo strzelali. Natomiast jak się cofałeś, no to kamienica, w której kwaterowałeś, studnia, miejsce wydawania posiłków, w każdej chwili mogła cię nakryć salwa rakiet albo w każdej chwili mogła spaść ci na głowie bomba ze sztukasa.
Okej. Okay. No tak naprawdę z tego, co mówisz i z tego, co też czytałem, wynika, że my mamy jakiś całkowicie fałszywy obraz powstania, zrobiony też w kulturze, w filmach. No pewne rzeczy wyglądają, no są opowiedziane zupełnie inaczej niż to wyglądało w rzeczywistości. Ja pamiętam z dzieciństwa taki film Godzina W, który mi się bardzo podobał i on mi się wydawał bardzo taki akurat fajny, bo robił go Morgenstern, który pamiętał te czasy. czasy II wojny światowej i też chyba opierał się na, a pisał, a scenariusz pisała osoba, która brała udział w powstaniu, z tego co pamiętam. Natomiast no poza tym to zazwyczaj raczej obserwujemy, jak to powiedzieć, no właśnie coś zupełnie odwrotnego niż mówisz, prawda? Mało mamy tych świadectw, może poza pamiętnikami. Z drugiej strony mamy sporo jakby jednak takich źródeł pisanych czy historycznych źródeł ludzi, którzy przeżyli, prawda? Więc skąd wynika no, to, że w tej chwili właśnie patrzymy na to powstanie, tak jak powiedziałeś, jak patrzymy, a tak naprawdę może ono wyglądało trochę inaczej. Co jeszcze jest takie, co rzuca ci się w oczy, kiedy jako historyk na to patrzysz? Co cię zaskoczyło, kiedy badałeś ten temat?
Znaczy, percepcja powstania warszawskiego jest złożona. Ten przywołany przez ciebie film Godzina W. Morgensterna to jest dla mnie osobiście mój ulubiony, jeżeli tak można powiedzieć, film o powstaniu warszawskim, bo on oddaje tragizm tego powstania. Tutaj nie będziemy może przesadnie zdradzać, ale to nie jest film, który ma szczęśliwe zakończenie. On ma w jakimś zakresie otwarte zakończenie, ale ono nie jest szczęśliwe. On pokazuje to, że młodzież warszawska, patriotyczna młodzież warszawska, która konspirowała, która doświadczała tego niemieckiego terroru okupacji, pragnęła być wolna. Ona pragnęła, aby Polska odzyskała niepodległość i ta młodzież też pragnęła zemsty na wrogu. Bo niemiecka okupacja była okrutna, bo niemiecka okupacja była w gruncie rzeczy anormalna i istniała olbrzymia chęć odwetu. No jednocześnie młodzież warszawska, młodzież inteligencka była przepojona duchem patriotycznym i duchem walki. Oni chcieli podnieść broń przeciwko Niemcom. Oczywiście zrobili to na rozkaz. Powstanie nie mogło wybuchnąć oddolnie, choćby z tego tytułu, że to były jednostki wojskowe. Działały na rozkaz w ramach określonego planu. Natomiast wielu powstańców podkreślało to, że tam, gdzie udało się wyswobodzić jakiś kwartał kamienic, na chwilę odzyskać wolność w okupowanej Warszawie, no to rzeczywiście tam panowała euforia wolności tego pierwszego, czasem drugiego dnia wojny, powstania. Ludzie sądzili, że to powstanie jest przygotowane właściwie, że wkrótce Niemcy wycofają się z Warszawy, że nie będzie regularnego oblężenia, że nie będzie co jeść. Ludzie nie mieli tej świadomości, co nadejdzie. Panowała powszechna radość. I jeżeli przez 5 lat znajdujesz się pod butem okrutnego, bezwzględnego okupanta, a potem któregoś dnia zrzucasz to jarzmo, to potem cokolwiek nie będzie działo się później, to zapamiętasz ten dzień jako jeden z najbardziej emocjonujących w swoim życiu. Tak więc ci powstańcy, którzy przeżyli, pamiętali to, a jednocześnie był pewien mechanizm psychologiczny. No jeżeli jesteś powstańcem, jeżeli jesteś żołnierzem Wojska Polskiego, jeżeli poszedłeś do powstania, walczyłeś, przeżyłeś, zostałeś pokonany, to jednak będziesz w wymiarze psychologicznym, czasem moralnym, często bronił tej decyzji. Będziesz bronił decyzji, że wziąłeś udział w czymś, co było ważne, albo nawet szerzej, co miało sens i co w jakimś zakresie powinno skończyć się dobrze. No to jest taki mechanizm psychologiczny. Ludność cywilna Warszawy, cywile, czyli absolutna większość Polaków, która chcąc, nie chcąc była uczestnikami Powstania Warszawskiego, chociaż biernymi, no to te wspomnienia ma już inne. Inne są wspomnienia ludzi, którzy tygodniami wegetowali w piwnicach, którzy stali w kolejkach po wodę ze studni, którzy ginęli od ostrzału nieprzyjaciela, nie wiadomo kiedy i jak. Inne są wspomnienia Gehenny, mieszkańców miasta, którzy stopniowo wychodzili do tego dulagu w Pruszkowie, a inne będą wspomnienia mimo wszystko walczących zaciekle jako żołnierze powstańców warszawskich. I też wspomnienia z Warszawy, nawet z 1 sierpnia, zależą od miejsca. Bo jeżeli to powstanie zapamiętałeś gdzieś w Śródmieściu 1 sierpnia, gdzie nie było dużych skupisk Niemców, gdzie całe kwartały kamienic były wyzwalane, bo nie było tam po prostu okupanta, a potem przez 2 miesiące były enklawą wolności, to będziesz miał inne wspomnienia niż na przykład z południowego Mokotowa, czy z Marensztatu, czy z rejonów Okęcia, gdzie Niemcy po prostu już 1 sierpnia utopili całe powstanie warszawskie we krwi i masowo zabijali ludność cywilną w ramach odwetu. Tak więc w zależności, gdzie żyłeś w Warszawie 1 sierpnia 1944 roku, gdzie cię to powstanie zastało, tak potem możesz mieć inne wspomnienia.
Jasne. Czyli to, te wspomnienia, to podejście, też to spojrzenie będzie po prostu bardzo różne przez to, jak...
Dokładnie, bo to będzie subiektywne spojrzenie danej osoby. Inne będzie, dokładnie, jest inne wspomnienie z powstańców, a inne jest powstanie ludności cywilnej, która była mimo wszystko w tym konflikcie stroną bierną. Pamiętajmy, zasadniczo większej części warszawiaków nikt nie pytał o zdanie, czy chcą brać udział w powstaniu, czy nie. Jakby ich zapytano, czy chcą brać udział w wielkiej bitwie miejskiej, to wszyscy powiedzieliby na pewno nie, ale gdyby ich zapytano, czy chcą zostać wyzwoleni spod niemieckiego jarzma przez podziemną armię polską, większość powiedziałaby tak.
No tak. Skąd, jeszcze wrócę do tematu tych liczb, skąd bierze się ta rozbieżność, że dalej czytam nawet w encyklopediach, że 160 tysięcy cywilów, 10 tysięcy powstańców zginęło, niektóre liczby to nawet z tego co pamiętam jeszcze ze szkoły, to nie było 200, to było 220 tysięcy.
250 najwyższe. 250 najwyższe.
Tak, do 250. Pamiętam, że Niemców też się uczyliśmy w szkole, że 10 tysięcy zginęło, a mówisz o 3 tysiącach, czyli 3 razy mniej.
Nawet 17 tysięcy znajdziesz.
Tak? Okej.
Znaczy, musimy sobie zdawać sprawę z tego procesu produkcji propagandowej. Pojęcie polityki historycznej nie pojawiło się wczoraj. Tak naprawdę propaganda historyczna jest tak stara jak sama historia, sięga czasów starożytnych. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, było dążenie do pewnej martyrologii. My potrzebowaliśmy większej liczby ofiar niż mieliśmy naprawdę, żeby pokazać, jak bardzo Polacy krwawili w II wojnie światowej, tak jakby to, że naprawdę krwawili, nie było wystarczające. Ale nie, musiano dodawać dodatkowe liczby. Ja zawsze tutaj podaję tą korelację z Auschwitz, z obozem koncentracyjnym Auschwitz, gdzie też w pewnym momencie była taka narracja o 3 milionach ofiar.
Tak, moja mama się tego uczyła. Słuchaj, dokładnie. I zawsze powtarzała, że były 3 miliony. A jej, mamo, ale w procesie norymberskim Hess powiedział, że 2,5. A potem były już badania i okazało się, że dużo mniej. Ale ja jak byłem dzieckiem, pamiętam tę narrację o 3 milionach, bo tak moja mama się w szkole uczyła i ona mi o tym mówiła.
Dokładnie, no bo tak uczono, takie wprowadzano do obiegu pseudohistorycznego liczby. To jest złożone zagadnienie, bo tu ocieramy się o tą magiczną, chociaż przepraszam, to nie jest dobre słowo, bo my mówimy o ofiarach i to jest zawsze ciężkie. Ja zawsze podkreślam, że ludzkie ofiary to nie są ziemniaki, żeby 10 tysięcy przerzucić w lewo albo w prawo. Ale rzeczywiście, no tak było, że 3 miliony ofiar Auschwitz, 250 tysięcy ofiar Powstania Warszawskiego, to wynikało z określonej polityki, z określonej manipulacji, bo władze PRL-u pragnęły, tak jak powiedziałem, pokazać, że te nasze ofiary były jeszcze większe niż w rzeczywistości. No i jednocześnie w PRL-u była taka zasada, że wojsko polskie i żołnierz polski zawsze walczy dzielnie, niezależnie od wyniku końcowego walki. Że nawet jeżeli przegrywa, to zadaje przeciwnikowi straty co najmniej równe swoim. Innymi słowy, jeżeli szacowano, że w zabitych, rannych, zaginionych mamy co najmniej kilkanaście tysięcy żołnierzy powstańczych, no to Niemców też musiało zginąć, zaginąć i zostać rannych co najmniej te 17 tysięcy. Dlatego dokonano takiej manipulacji w zeznaniach von Dembacha z roku 1947, gdzie włożono mu w usta tą liczbę 17 tysięcy żołnierzy niemieckich, żeby pokazać, że powstańcy chociaż przegrali, to jednak zniszczyli bardzo duże zgrupowanie nieprzyjaciela. Że Niemcy ponieśli tak wielkie straty, że to zwycięstwo nie przyszło im łatwo. Oczywiście Niemcom stłumienie Powstania Warszawskiego nie przyszło łatwo, ale to nie wynikało z tego, że ponosili takie straty, tylko dlatego, że traktowali pacyfikację miasta jako operację przeciwpartyzancką. Innymi słowy, nie skierowali do pacyfikacji Warszawy oddziałów dobrych, liniowych, bojowych Wehrmachtu, tylko skierowali tu przede wszystkim jednostki antypartyzanckie, jednostki policyjne, jednostki trzeciego rzędu, które w większości nie nadawały się do walki ze zdeterminowanym przeciwnikiem w dużym mieście, a takim zdeterminowanym, heroicznym, walecznym, aż do straceństwa przeciwnikiem było Wojsko Polskie, było Wojsko Powstańcze.
No, raz, że było bardzo zmotywowane i ta młodzież na pewno była wręcz, powiedzielibyśmy pewnie w dzisiejszych czasach, fanatyczna, ale w takim dobrym określeniu tego słowa, ale też na pewno to, jak Niemcy pacyfikowali powstanie, też miało wpływ na to, że żołnierze walczyli do końca, że powstańcy walczyli do końca, bo przecież całe powstanie właściwie do końca, to oni nie mieli żadnych praw kombatanckich, prawda? Jeżeli powstaniec był brany do niewoli, to, no to nie był właściwie w niewoli.
To znaczy, to jest też złożone zagadnienie, ale masz rację. Przez pierwsze tygodnie powstania rzeczywiście powstańcy wiedzieli, że jak Niemcy ich złapią, to ich zabiją. Że nie będą przyznawać im praw kombatanckich, że będą traktować ich jak bandytów. Tak ich zresztą nazywali, bandyty. Natomiast to jest złożone zagadnienie, dlatego że tutaj troszeczkę zabrakło determinacji strony anglosaskiej. Dlatego że Churchill i rząd brytyjski tak naprawdę przyznał prawa kombatanckie stronie polskiej w Warszawie, znaczy wziął Armię Krajową jako część wojsk brytyjskich już w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. Już wówczas rząd londyński wydał taki komunikat, że powstańcy są częścią wojsk alianckich i należą im się prawa kombatanckie. Natomiast ten sygnał dotarł do Niemców tak naprawdę z dużym opóźnieniem w końcówce sierpnia. Oni otrzymali informację zwrotną, że jeżeli będą dalej zabijać powstańców, to będą żołnierze Wehrmachtu tak samo traktowani na froncie zachodnim. Oni dostali tą zwrotkę w okresie swoich klęsk na froncie zachodnim na przełomie sierpnia i września 1944 roku i wtedy Niemcy przyznali nam prawa kombatanckie, co spowodowało, że my na początku września Armia Krajowa w Warszawie zaczęła negocjacje kapitulacyjne. Znaczy Powstanie Warszawskie planowało się poddać, dowództwo powstania chciało się poddać, jak tylko uzyskało od Niemców potwierdzenie praw kombatanckich. I do dowództwa niemieckich wojsk pacyfikacyjnych wstępna informacja o tym przyszła na początku września, a 7 września sam Hitler zgodził się na przyznanie praw kombatanckich Armii Krajowej. Jest nawet w Dzienniku Działań Bojowych Niemieckiej Armii w Warszawie taka wzmianka, że dnia dzisiejszego, tu chodzi o 7 września, nasz wódz, czyli Adolf Hitler, przyznał powstańcom prawa kombatanckie. I powstanie miało się 10 września poddać, ale ponieważ Armia Czerwona w tym czasie zaczęła zdobywać warszawską Pragę i pojawiła się szansa, że jednak może powstanie zwycięży, zerwaliśmy rozmowy kapitulacyjne. Natomiast te największe mordy, zbrodnie na powstańcach i na ludności cywilnej, to jest zasadniczo pierwszy tydzień sierpnia. Potem mamy zabijanie powstańców, ale już nie zabijanie masowe ludności cywilnej, a potem na początku września mamy prawa kombatanckie i to się kończy w październiku tym, że Korpus Armii Krajowej Warszawski po prostu poszedł do niewoli.
No tak. No a gdyby doszło do sfinalizowania tych rozmów, to byśmy nie mieli całego Czerniachowa, tego jak tam też ludność cywilna cierpiała, która tam jeszcze została zrównania z ziemią całej dzielnicy kolejnej. Znaczy pewnie by było zrównanie z ziemią, tylko może już bez ludzi w środku. No ale chciałbym przejść do samego początku. Wszystko to, co mówisz, pokazuje, że to nie miało szans powodzenia, zwłaszcza ta. Przypomnę to, że na ile pułków mieliśmy broni?
Mieliśmy broni na jeden pułk piechoty. Mhm. Mieliśmy teoretycznie rozwinąć w Warszawie 3 dywizje piechoty. Każda dywizja piechoty to 3 pułki piechoty, a mieliśmy broni na jeden.
Jakbyś mógł powiedzieć, ile pułk to jest ludzi?
No w tym wypadku taki pułk czasów II wojny światowej to jest ponad 3000 żołnierzy. Ponad 3000 żołnierza, myśmy mieli broni długiej właśnie dla 3000 żołnierzy, broni ręcznej, broni zespołowej, piechoty. Nie mieliśmy oczywiście żadnej broni ciężkiej, tak? Więc no, nie mieliśmy, nie wiem, pułkowej kompanii przeciwpancernej, już byśmy nie wystawili. Natomiast chodzi o to, że mogliśmy uzbroić realnie 3000 żołnierzy, bo trzeba zrozumieć, że w konspiracji podstawowym typem broni był pistolet, broń krótka bądź granat. Natomiast wojsko, liniowe wojsko regularne, walczy przy użyciu karabinów i karabinów maszynowych. Takiej broni na całą Warszawę mieliśmy mniej niż 2,5 tysiąca sztuk.
Jasne. A ludzi, którzy poszli do powstania, było w godzinie W o godzinie 17, 80 lat temu?
To jest złożone zagadnienie. Powiem szczerze, że nie ma dzisiaj historyka, który może z ręką na sercu powiedzieć, ilu powstańców poszło w godzinie W. Można powiedzieć, że między 20 a 30 tysięcy, bo łącznie tak naprawdę o kombatantach Powstania Warszawskiego możemy mówić nawet o grupie ludzkiej sięgającej 60 tysięcy osób. Znaczy część osób, która nawet nie była zrzeszona w konspiracji, niektórzy przyłączyli się do powstania w czasie walk. Więc możemy powiedzieć, że przez szeregi powstańcze w ten czy w inny sposób od łączniczek i kurierów po żołnierzy i dowódców kończąc, no przewinęło się nawet 60 tysięcy osób, nawet więcej. Natomiast ten ścisły kontyngent Armii Krajowej, liczący na przykład 40-45 tysięcy żołnierzy, on musiał się skoncentrować, bo pamiętajmy, Powstanie Warszawskie wybuchło w warunkach okupacyjnych, w warunkach wielkiej improwizacji. To, że istniały drużyny, plutony, kompanie i bataliony zrzeszonych konspiratorów, nie znaczyło, że oni w 100% będą gotowi do walki w godzinie W. Bardzo wiele oddziałów się nie skoncentrowało, bardzo wielu żołnierzy powstanie zastało w zupełnie innym miejscu niż ich oddziały macierzyste. Więc my musimy tutaj rozdzielić ogólną liczbę żołnierzy AK i organizacji sprzymierzonych, którzy znajdowali się 1 sierpnia w Warszawie, od liczby żołnierzy, którzy znajdowali się w pododdziałach i oddziałach, które miały wykonać określone zadanie. Często stawiennictwo w tych pododdziałach sięgało góra 50%. Niektóre plutony w ogóle się nie skoncentrowały na powstanie, mimo że ci ludzie fizycznie znajdowali się w Warszawie, a potem w wir wypadków oczywiście ich to powstanie wciągnął, więc my tutaj musimy rozdzielać to. Osobiście uważam, że maksymalnie 20-25 tysięcy żołnierzy wykonywało zadania w godzinach popołudniowych, w godzinie W, ale przyrost jednostek następował gwałtownie w kolejnych dniach. Natomiast no 1 sierpnia, no co tu dużo mówić, nam zupełnie nie wyszedł.
A nie wyszedł dlaczego? Dlatego, że zmieniano termin wybuchu powstania?
Nie wyszedł nam z bardzo wielu powodów. I obiektywnych, i subiektywnych. Przede wszystkim nie wyszedł nam dlatego, że przeciwnik miał nad nami miażdżącą przewagę. Warszawa 1 sierpnia 1944 roku była wielkim obozem warownym Niemców, gdzie sam garnizon zasadniczy miasta i oddziały niemieckie wewnątrz zwartej zabudowy to było 18 tysięcy żołnierza plus kilka tysięcy jeszcze uzbrojonych cywilów i urzędników niemieckich. Do tego na przedpolu miasta na Pradze stał liczący 30 tysięcy żołnierzy korpus niemiecki. Innymi słowy, no, powstanie udało się tylko tam, na obszarze Warszawy, gdzie nie było Niemców. Jak się zrobi taką mapę stanowisk i placówek niemieckich, pokoloruje się te obiekty, na przykład na czerwono, a potem nałoży tak zwane obszary opanowane przez powstańców 1 sierpnia, to zauważymy, że te dwa elementy się ze sobą będą stykać, ale nie będą się pokrywać. Tam, gdzie Niemcy byli, odparli 1 sierpnia godzinę W, a gdzie ich nie było, powstańcy opanowali niebronione obszary miasta. Więc godzina W nam nie wyszła także dlatego, że nie było planów, żadnych sensownych planów opanowania Warszawy przez dowództwo Armii Krajowej, dlatego że były dwa plany operacyjne Armii Krajowej. Był plan powstania powszechnego i był plan burza. Plan powstania powszechnego zakładał, że powstanie Armia Krajowa na terenie Polski w warunkach, kiedy Niemcy ulegną rozkładowi i będą się wycofywać na zachód w nieładzie, kiedy utracą zdolność panowania, taką jak utracili w Warszawie w listopadzie 1918 roku. Natomiast plan burza zakładał, że Niemcy nie ulegną rozpadowi, że będą spychani na zachód w regularnej wojnie przez Armię Czerwoną i wówczas oddziały Armii Krajowej miały występować na tyłach niemieckich w czasie zbliżania się Armii Czerwonej i opanowywać określone obszary, niszczyć niemiecką łączność, system transportowy, innymi słowy pomagać Armii Czerwonej i manifestować obecność prozachodniej londyńskiej partyzantki na ziemiach zajmowanych przez Armię Czerwoną. Więc mieliśmy plan powstania powszechnego, no i mieliśmy plan burza. No tylko problem polega na tym, że powstania powszechnego w Warszawie zakazano i plan burza też nie obejmował Warszawy. Istniały plany operacyjne opanowania Warszawy w ramach powstania powszechnego wcześniejsze, które zakładały atak na wszystkie obiekty, które zajmują Niemcy, no bo skoro oni nie będą już zorganizowani, to po prostu się ich będzie gonić. W związku z czym powstańczycy będą zajmować całe miasto. Nie było to zgodne na przykład z planem burza, ale szczegółów planu burza dla Warszawy nie było. Więc pułkownik Monter, dowódca okręgu Armii Krajowej Warszawskiego, no, wydał rozkaz realizacji burzy w ramach planu do powstania powszechnego. Znaczy to może brzmieć dziwnie, ale po prostu nie istniał żaden szczegółowo rozpisany plan pokonania Niemców w Warszawie w warunkach jakiejś zorganizowanej bitwy. Więc taki plan też byłoby bardzo ciężko stworzyć, ponieważ Niemcy cały czas zmieniali swój potencjał w mieście. Ich w lipcu 1944 roku było tu coraz więcej i więcej. Front regularnie się zbliżał, w związku z czym armia niemiecka gromadziła się w Warszawie. To czyniło powstanie nierealizowalnym. Znaczy, gdyby to powstanie w teorii na przykład wybuchło w maju, w warunkach pełnej dominacji Niemców na całym obszarze, miałoby większe szanse powodzenia pierwszego dnia niż 1 sierpnia 1944 roku w warunkach frontowych, kiedy do miasta wtłoczyła się masa wojsk niemieckich frontowych. Bo to powstanie warszawskie w dużej mierze 1 sierpnia zostało odparte nie przez miejscowy garnizon policyjny, nie przez jakieś mityczne jednostki SS czy nawet Gestapo, tylko zostało odparte przez Wehrmacht, przez regularne wojsko niemieckie, które miało za zadanie bronić miasta przed Armią Czerwoną. A jednocześnie dowódcy Wehrmachtu, wiedząc, że Warszawa jest stolicą polskiego państwa podziemnego, że są tu dziesiątki tysięcy konspiratorów, no przygotowali się do walki na wszystkich kierunkach. Więc powstanie w wymiarze militarnym no nie miało żadnych szans powodzenia z racji tej miażdżącej przewagi nieprzyjaciela. Po prostu przeciwnik był równorzędny liczbowo i miał absolutną przewagę w uzbrojeniu. Nie było efektu zaskoczenia, to był dzień, a oni na nas czekali. Znaczy trudno sobie wyobrazić powodzenie w warunkach, kiedy kompania powstańcza uzbrojona 2 karabiny i 30 granatów próbuje zaatakować stanowisko baterii obrony przeciwlotniczej uzbrojonej w armaty automatyczne na otwartej przestrzeni. To jest po prostu niewykonalne. Ciężko jest oczekiwać.
Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale to jest jedna z historii. To gdzieś miało miejsce. Nie gdzieś przy którymś moście przypadkiem?
Most Kierbedzia, tak? Znaczy wszystkie mosty, ataki na wszystkie mosty, na wszystkie obiekty zakończyły się porażką. Najbardziej dramatyczne sceny to oczywiście jest tak zwana dzielnica policyjna, to jest Okęcie, to są mosty. No takich miejsc jest wiele. Przede wszystkim Mokotów, tak? Mokotów, gdzie to powstanie cudem w ogóle przetrwało pierwszą noc. Że Niemcy go całkowicie nie zgnietli Mokotowa 1 sierpnia, zawdzięczamy tylko temu, że Niemcy sami, będąc zaskoczeni tym powszechnością zrywu powstańczego, byli przekonani, że powstańców jest jeszcze więcej. Byli przekonani, że to jest powstanie. Znaczy, bo my tutaj dochodzimy do elementu terminologicznego. Czy powstanie warszawskie było powstaniem? No można powiedzieć, że było, ale z drugiej strony to był czyn zbrojny Armii Krajowej. Ludność cywilna nie powstała do powstania, to nie było powstanie powszechne, albo inaczej, no nie była to rewolucja. Natomiast Niemcy z początku sądzili, że to jest jakaś rewolucja, że 800-900 tysięcy ludzi stanęło przeciwko nim. I to powstrzymywało ich często przed jeszcze większym rozmachem kontruderzenia 1 sierpnia, niż to miało miejsce w rzeczywistości, aczkolwiek dla mieszkańców na przykład południowego Mokotowa, czy Marynsztatu, czy rejonów przy mostach, to nie miało żadnego znaczenia, tak? Bo tam Niemcy mordowali 1 sierpnia po południu, zanim Hitler dowiedział się o wybuchu powstania w Warszawie, to żołnierze niemieccy zabili już kilka tysięcy osób. Nie potrzebowali żadnego rozkazu Hitlera, zresztą obowiązywał inny rozkaz Hitlera jeszcze z lipca 1944 roku, który mówił, że każdego mężczyznę posądzonego o przynależność do tak zwanych band należy zabić bez sądu. Przy czym Hitler czynił tutaj rozróżnienie, że kobiet należy nie zabijać, natomiast na przykład młodzi żołnierze Luftwaffe 1 sierpnia 1944 roku, widząc, że w szeregach żołnierzy, że w szeregach Armii Krajowej, która ich atakuje, są nie tylko mężczyźni, ale są również kobiety, no to potem stosowali odpowiedzialność zbiorową i zabijali wszystkich niezależnie od płci. Natomiast no to powstanie się nie mogło udać z racji tej przewagi nieprzyjaciela, z racji tego, że my nie mieliśmy broni, oraz z racji tego, że nie mieliśmy planu. Znaczy nie mieliśmy planu zdobycia miasta w walce, bo ten plan, który był, wielu dowódców kontestowało, ale pułkownik Monter również słusznie kontestował pod koniec lipca, że nie ma już czasu zmieniać planów, że nie ma już czasu tworzyć nowej struktury do bitwy, że pójdziecie walczyć tam, gdzie jesteście i z tym, co macie. I to powodowało, pamiętajmy, że w Warszawie były dwie koncentracje do powstania. Powstanie miało pierwotnie wybuchnąć 29 lipca. Monter 27 lipca samowolnie, bez zgody generała Bora, zarządził koncentrację do powstania. W nocy z 28 na 29 lipca oddziały skoncentrowały się w mieszkaniach, w punktach wyjściowych do ataku i czekały tylko rozkazu do ataku. Generał Bór odwołał w ostatniej chwili rozkaz pułkownika Montera do powstania. I to była pierwsza koncentracja, potem ludzie się rozeszli, a 31 lipca była druga koncentracja, i żołnierze powinni mieć 24 godziny na koncentrację, dostali 6. Ludzie się dowiadywali o 8, 10, 12 w południe 1 sierpnia, że o 17 jest godzina W. I tak naprawdę, gdyby nie ta pierwsza koncentracja, to być może w ogóle byłoby jeszcze tragiczniej, bo niektóre plutony nie rozeszły się jeszcze po pierwszej koncentracji, co spowodowało, że można było realizować część zadań, a część zadań oczywiście nie. Tutaj zawsze podaję taki przykład znanej postaci, poety Baczyńskiego. Krzysztof Kamil Baczyński, on był żołnierzem parasola.
Tak.
Parasol walczył wcześniej z Ośki. On powinien być na Woli, przy tak zwanych cmentarzach. Mhm. Ale powstanie zaskoczyło go na placu teatralnym w samym środku miasta. Jego i kilku jego kolegów. Więc oni walczyli, Baczyński zginął 4 sierpnia w Pałacu Blanka. W samym centrum miasta, na Starym Mieście przy ratuszu, kiedy jego koledzy walczyli w zupełnie innym miejscu miasta. Bo tak to często wyglądało. Poszczególne kompanie, poszczególne plutony walczyły w bardzo różnych miejscach.
Jasne. Posłuchaj, to wszystko, co mówisz, no naprawdę, no nie trzeba być realistą, żeby stwierdzić, że no, po tym, co tutaj przedstawiasz, po tych liczbach, po tej sytuacji, po opisie tego, jak wielu żołnierzy niemieckich było na terytorium Warszawy, którzy się też wycofywali z walk z Armią Czerwoną na wschodzie, to ja tym bardziej nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś wydał rozkaz o wybuchu powstania, dlaczego się na coś takiego zdecydowano. Czy ty już przedstawiłeś plan burz, jakby coś w rodzaju planu burza, to też można by było długo oceniać, jak z mojej perspektywy kretyński był to plan, przepraszam, że tak powiem, ale witanie Rosjan, którzy później aresztowali tych AK-owców w różnych miejscach, jak w Wilnie czy na wschodzie, to dla mnie to zawsze była jakaś abstrakcja i cel tylko i wyłącznie polityczny. Natomiast wracając do powstania, kto jest odpowiedzialny tak naprawdę za decyzję o tym, żeby w milionowym mieście, czy nawet półtora milionowym mieście zacząć walkę z o wiele liczniejszym, lepiej uzbrojonym i lepiej wyszkolonym wrogiem, nie bacząc na cywilów, nie bacząc na ogólną sytuację tego, że front stanął. Kto był za to tak naprawdę odpowiedzialny?
No widzisz, Mateuszu, my z Kamilem w naszym podcaście często używamy takiej frazy, że wojna to system. No czyli, tak, że to jest system zazębionych, wzajemnie na siebie nakładających relacji, na przykład wojskowych, gospodarczych, politycznych, społecznych. One wszystkie razem na siebie oddziałują. Nie możesz generować rzeczywistości w odniesieniu tylko do dyplomacji, albo tylko do polityki, albo tylko do wojskowości, albo tylko do gospodarki. System zawiera wszystkie te elementy. Ludzie, którzy zdecydowali się na powstanie Warszawy, chcieli oszukać rzeczywistość, chcieli zanegować stan faktyczny, minimalizując elementy systemu jedne, a maksymalizując drugie, czyli fałszowali rzeczywistość. To było chciejstwo. Anglicy mają takie określenie wishful thinking. My musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w roku 1944 obowiązywała w naszym rządzie w Londynie taka struktura, że to prezydent i premier mieli przewagę nad naczelnym wodzem. Innymi słowy, na przykład wola premiera Mikołajczyka dla kraju, dla Komendy Głównej Armii Krajowej ważyła więcej niż opinia naczelnego wodza generała Sostkowskiego, mimo że jako żywo Armia Krajowa była częścią sił zbrojnych, więc powinna bardziej słuchać najwyższego generała. Ale tutaj mamy do czynienia z czymś, co nazwijmy w cudzysłowie cywilną kontrolą nad wojskiem. I wspomniałeś to Wilno, wspomniałeś Lwów, Lublin, wiele innych miejscowości, gdzie Armia Czerwona współdziałała czasowo z Armią Czerwoną, gdzie Armia Krajowa współdziałała czasowo z Armią Czerwoną, a potem po przejściu Armii Czerwonej zjawiła się NKWD, rozbrajało oddziały Armii Krajowej, oficerów aresztowano, a żołnierzom dawano wybór albo do Armii Berlinga, albo na Syberię. Tak było. Generał Sostkowski, kiedy otrzymywał takie informacje latem, wczesną wiosną 1944 roku, sprzeciwiał się szerokim działaniom współpracy z Armią Czerwoną, ale nie negował burzy. Dlatego, że tutaj podkreślał, że burza jest też pewną realizacją postawy antyniemieckiej. Oczywiście generał Sostkowski był przeciwnikiem powstania, ale też nie wyrażał wprost, w sposób jednoznaczny, negatywnego stanowiska do walk o Warszawę, bo on był przeciwny powstaniu powszechnemu. Powstanie powszechne w Polsce nie wybuchło. Powstanie warszawskie nie było powstaniem powszechnym, no chociaż w warunkach stolicy do tego się sprowadzało w praktyce, bo to była już otwarta walka z wrogiem. Natomiast tutaj premier i prezydent nie podzielali, a zwłaszcza premier, nie podzielali opinii wodza naczelnego i dochodziło do opóźnień, do niewysyłania niektórych depesz generała Sostkowskiego do Warszawy. Zresztą sam generał Sostkowski na wyraźne żądanie Londynu wracać natychmiast do Londynu, tak, w lipcu 1944 roku, nie wykonał tego polecenia. Znaczy prezydent kazał mu wracać do Londynu, bo generał Sostkowski wizytował drugi Korpus Polski we Włoszech. Nie wrócił do Warszawy, był we Włoszech. Rząd i dowództwo armii w Londynie pozwalało sobie nie przesyłać do Warszawy niektórych fragmentów dyspozycji naczelnego wodza, ale to dlatego, że stało to w sprzeczności z polityką rządu. Premier Mikołajczyk wyjechał w lipcu 1944 roku, pod koniec lipca 1944 roku, do Moskwy, znaczy drogą pośrednią do Moskwy. On był w drodze do Moskwy. I powstanie w Warszawie, opanowanie Warszawy przez Armię Krajową, pojawienie się tam delegatury rządu na kraj, przejęcie władzy, pogonienie Niemców, zanim wejdzie Armia Czerwona, miała być karta przetargowa w rozmowach ze Stalinem. Innymi słowy, powstanie warszawskie było elementem szerszej gry politycznej, w której część polskich środowisk emigracyjnych chciała dogadać się ze Stalinem, aczkolwiek w sposób naiwny, jak równy z równym. Tak, na zasadzie sojusznik naszych sojuszników, no to my tutaj mamy Warszawę, my tu mamy Armię Krajową, my jesteśmy podmiotem, Stalin musi się z nami jakoś dogadać, to nie może być tak, że ten Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego z Moskwy, formalnie z Lublina, będzie dyktował Nową Polskę. Więc to była pewna gra, żeby pokazać, że istnieje coś innego niż tylko przyszłość komunistyczna w Polsce. To miała być manifestacja środowisk niepodległościowych, że one same mogą stanowić, ale przede wszystkim, że są partnerem do rozmów. Opanowanie Warszawy miało być elementem negocjacji ze Stalinem, że jesteśmy podmiotem w negocjacjach. Miało wywrzeć presję i na naszych zachodnich aliantów, i na Stalina. I to było teoretycznie na poziomie politycznym mniej lub bardziej zasadne. Ktoś może powiedzieć naiwność, tak, ale to w wymiarze czysto politycznym miało jakieś uzasadnienie. Natomiast to nie miało żadnego przełożenia na sferę wojskową. Dlatego ja powiedziałem o tym systemie. Co z tego, że my chcieliśmy wyzwolić Warszawę? Co z tego, że my chcieliśmy zamanifestować własną podmiotowość, jak w wymiarze wojskowym żadnej podmiotowości nie mieliśmy i żadnego wyzwolenia Warszawy zrobić nie mogliśmy? To było coś, czego Mikołajczyk nie wiedział, nie rozumiał. Sądził, że Armia Krajowa może wyzwolić Warszawę swoimi siłami. Bur Komorowski, oficerowie Komendy Głównej Armii Krajowej, może pomijając tutaj generała Leopolda Okulickiego, również w większości zakładali, że istnieje możliwość wyzwolenia Warszawy własnymi siłami, że owszem, Armia Czerwona wejdzie, że może dojść do rozbrojenia, a może trzeba będzie się z tą Armią Czerwoną bić o Warszawę, ale że Niemców da się pogonić. To było myślenie magiczne, że da się zwyciężyć Niemców w Warszawie 1 sierpnia 1944 roku. Więc na pytanie, no kto odpowiada za powstanie warszawskie? No tutaj bezpośredni rozkaz wydał dowódca Armii Krajowej, generał Bur Komorowski. No, tutaj odpowiedzialność no, możemy wskazać, no nie wiem, generał Tadeusz Pełczyński, tak, generał Leopold Okulicki. No to są osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wydanie rozkazu do walki. Pośrednio premier Mikołajczyk. Pośrednio niektórzy oficerowie w sztabie naczelnego wodza w Londynie. No nie jest tak, że do tego powstania w Warszawie dążyła określona grupa ludzi. Mieli nadzieję, że Warszawę uda się wyzwolić spod niemieckiej okupacji, a potem wejdzie Armia Czerwona, no i zobaczymy, albo będą gwałty dokonane, albo Armia Krajowa się zabarykaduje w Warszawie i będzie się broniła przeciwko Armii Czerwonej, co wstrząśnie sumieniem świata. Że chodziło o to, żeby wstrząsnąć sumieniem Zachodu, pokazać, że Polacy tracą swoją podmiotowość na rzecz Rosji, no i to powstanie warszawskie w wymiarze politycznym było wymierzone w utratę niepodległości już na rzecz Rosji, a wojskowo było wymierzone w Niemców. No problem polegał tylko na tym, że było wojskowo wymierzone w przeciwnika, który był po prostu tak silny, że odparł to powstanie.
Bez problemu nawet. A pułkownik Chruściel, dowódca Okręgu Warszawskiego?
No tak, pułkownik Chruściel oczywiście również, tak. Jeżeli mówimy o ludziach, którzy dążyli do powstania, to rzeczywiście pułkownik Chruściel również dążył do powstania w Warszawie w sposób zdecydowany.
No ja czytałem takie opracowania o tym, że generał Okulicki miał bardzo duży wpływ na to, że to powstanie wybuchło, że on bardzo naciskał, że wyjątkowo tutaj generał Komorowski, Bur, miał wątpliwości, tak? I że tam był tą osobą, która jeszcze wstrzymywała jakby cugle, a to generał Okulicki naciskał, czy to prawda?
Znaczy grupa oficerów w Komendzie Głównej, która naciskała na powstanie, była szersza, ale rzeczywiście, no trochę się robi takiego czarnego luda z Leopolda Okulickiego, ale rzeczywiście Okulicki przybył do Warszawy jako przedstawiciel naczelnego wodza, wszedł w strukturę Komendy Głównej Armii Krajowej z zadaniem uświadomienia dowództwu, żeby to dowództwo nie robiło powstania w Warszawie. Po czym generał Okulicki stał się jednym z głównych prowodyrów tego powstania w Warszawie. To znaczy my musimy sobie uświadomić to, że tymi ludźmi targały wielkie emocje. Nie tylko w Warszawie, także w Londynie i w drugim korpusie polskim we Włoszech. Pod koniec lipca 1944 roku generał Sostkowski wygłaszał do żołnierzy drugiego korpusu polskiego we Włoszech, bezpośrednio po bitwie o Ancone, bardzo płomienne przemówienia, kiedy mówił, że Polska ginie, że Sowiety stosują politykę faktów dokonanych, że my walczymy ramię w ramię z aliantami zachodnimi, ale nie pozwolimy się zdradzić i jak w roku 1917 możemy pójść za druty, że niech nas rozbrajają, nie będziemy dalej walczyć, bo czujemy się zdradzeni. Generał Sosnkowski mówił takie rzeczy. Generał Okulicki miał nadzieję, że powstanie w Warszawie, cokolwiek byśmy dzisiaj po 80 latach nie sądzili o jego postawie, że to powstanie wstrząśnie sumieniem świata. Znaczy on chciał, żeby w Warszawie mury się waliły i krew lała się ulicami, bo uważał, że w ten sposób świat dostrzeże wysiłek Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w walce z Niemcami i nie pozwoli, jak to się mówiło, sowietyzować Polski. I znów...
To jest dopiero chcieństwo.
To jest chcieństwo. To jest naiwne chcieństwo. To jest naiwne chcieństwo. Natomiast my musimy sobie też uświadomić, że jeżeli ktoś na przykład oskarża Okulickiego o agenturalność na rzecz NKWD, to planowanie powstańcze, jak się zna dokumenty wszystkich stron, to tam nie ma dowodów na agenturalność Okulickiego w rozumieniu wybuchu powstania w Warszawie. To nie był jedyny oficer Wojska Polskiego, który chciał powstania. To nie był jedyny oficer, który uważał, że powstanie będzie elementem kalkulacyjnym w grze politycznej wobec mocarstw. To nie jest tak, że jeden Okulicki powstanie w Warszawie wywołał, bo to jest nieprawda. Więc musimy mieć tego świadomość, w jakiej konfiguracji, w jakim kontekście ci ludzie funkcjonowali w lipcu 1944 roku. Oni już wiedzieli, że ze wschodu idzie PKWN. Oni już wiedzieli, że takiej Polski, jaką oni znali przed wojną, już nie będzie. I chcieli to powstrzymać. Chcieli walczyć o samostanowienie i o niepodległość. Tylko problem polegał na tym, że nie mieli kart. Nie mieli siły, nie mieli argumentów i nie przyjęli tego do wiadomości. Oni emocjonalnie nie byli w stanie zaakceptować tego, że przez 5 lat budowali potężne polskie państwo podziemne, że stworzyli struktury, które na obszarze kraju obejmowały kilkaset tysięcy ludzi. A potem Stalin mówił Churchillowi, że nie ma żadnej organizacji podziemnej w Polsce, że PKWN jest jedyną polską władzą, bo tu nie ma żadnej innej siły. I oni chcieli pokazać, że ta siła jest. Tylko podkreślam raz jeszcze. Wojna to system i jak nie masz argumentu siły, to nie będzie to wiele ważyło na wojnie. A myśmy nie mieli argumentu siły i nie przyjmowaliśmy tego do wiadomości. Zaryzykowaliśmy nie tylko korpus Warszawskiej Armii Krajowej, zaryzykowaliśmy życie miliona naszych obywateli w naszej okupowanej stolicy dla celów politycznych. Dzisiaj z perspektywy 80 lat będziemy to musieli ocenić krytycznie, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że musimy sobie zdawać sprawę z tego kontekstu czasów ówczesnych.
No jako szaleństwo, jakby najdelikatniej to ujmując, ja zawsze na to patrzę, to taka moja osobista opinia. Bo jest jeszcze jeden aspekt, który zaryzykowaliśmy, a raczej Komenda Główna Armii Krajowej zaryzykowała, czyli całe dziedzictwo kulturowe stolicy Polski, którą ta stolica była od czasów Zygmunta III Wazy, no a które to miasto zostało po prostu, na przykład Stare Miasto, duża część Warszawy została zniszczona po prostu praktycznie całkowicie. I
znaczy... To, że Warszawa zostanie tak zmiażdżona, jak została zmiażdżona, to sobie nawet tego generał Okulicki nie wyobrażał. Znaczy nikt sobie nie wyobrażał tego, co zrobią Niemcy z Warszawą.
No dostał to, co chciał w pewien sposób. Cały świat zobaczył krew i burzone budynki. No, tylko...
Tak, to prawda, aczkolwiek nawet myślę, że jego wyobraźnia nie ogarniała tego, co Warszawę spotkała naprawdę. Dlatego, że tak jak powiedziałem, Niemcy zastosowali przedziwną strategię. Z perspektywy czasu ona jest straszna, przypomina rodzaj znęcania się, chociaż nieświadomego. Jak powiedziałem, Wehrmacht odparł powstańców 1 sierpnia 1944 roku, ale zasadniczo nie przystąpił potem do masowej pacyfikacji całego miasta. Zostawił to policji, zostawił to takim ludziom jak von dem Bach, który dowodził zgrupowaniami do walki z bandami na obszarze Europy. Był dowódcą wojsk antypartyzanckich. Von dem Bach pacyfikował Warszawę oddziałami słabej jakości. On się zresztą skarżył swoim przełożonym, że nie dają mu porządnego wojska, żeby szybko zdławić powstanie. No więc Niemcy zaczęli to powstanie męczyć, dławić tygodniami. co powodowało tylko wzrost gehenny i poziom zniszczenia. Bo gdyby na przykład powstanie trwało tydzień, kiedy Niemcy by wzięli szturmem miasto, na przykład dywizja grenadierów rozwinęłaby się do szturmu i zdobyła Warszawę w tydzień, to zniszczenia nie byłyby takie duże. Ofiar byłoby znacznie mniej. Natomiast Niemcy tygodniami, krok po kroku, kamienica po kamienicy, kwartał po kwartale szturmowali miasto przewagą środków ogniowych, czyli tak naprawdę nie szturmowali miasta, tylko je rozwalali. Rozwalali je krok po kroku razem z ludnością cywilną w środku. To spowodowało takie gigantyczne straty w mieście od lotnictwa, od artylerii rakietowej. Niewielkie siły niemieckie potrzebowały wielu tygodni, żeby spacyfikować miasto. To przedłużało powstanie. I to powodowało takie gigantyczne straty, ponieważ Niemcy, na przykład wspomniałeś Stare Miasto, to była bardzo silna reduta powstańcza. Myśmy bronili się na Starym Mieście najlepszymi żołnierzami Armii Krajowej. Niemcy ostrzeliwali, a przede wszystkim bombardowali Stare Miasto przy użyciu bombowców. Bombowców nurkujących wówczas samolotów szturmowych Stukas, które każdego dnia precyzyjnie na określone kamienice, pałace, place zrzucały bomby. Niemcy przez wiele tygodni używali małej liczby samolotów, potem zwiększyli znowu tą liczbę samolotów i burzyli to miasto. To przypomina, pacyfikacja powstania warszawskiego przypomina znęcanie się nad ofiarą. Tylko niezamierzone, to znaczy Niemcy byli słabi, nie mogli nas zabić, więc nas zamęczali. Tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast oczywiście pamiętajmy, dowództwo Armii Krajowej przystępując do powstania nie wiedziało, że powstanie warszawskie tak będzie wyglądać. Kiedy sobie zdano sprawę z Gehenny, chciano się poddać. Kiedy uzyskano prawa kombatanckie i potwierdzenie praw kombatanckich, chciano się poddać. No potem kolejne wydarzenia na froncie to zmieniły. Ale
przedłużono o kolejny miesiąc tę Gehennę.
Tak, przedłużono o kolejne, powiedzmy, 3 tygodnie tę Gehennę, bo pojawiła się nadzieja, że może jednak wojska ze wschodu przyjdą nam na pomoc, więc jeszcze walczyliśmy 3 tygodnie.
No ale to znowu chciejstwo, Norbercie, bo to jest znowu chciejstwo i liczenie na to. Robiliśmy powstanie, żeby się pokazać Rosjanom, po części przeciwko Sowietom, a teraz marzyliśmy o tym, że Sowieci przyjdą nam z pomocą. To jest znowu jakaś aberracja intelektualna, z całym szacunkiem. Skończyło się na tym, że jeszcze zginęło kupę żołnierzy armii Berlinga, którzy próbowali przyjść z pomocą powstańcom.
Jest taki wiersz z czasów Powstania Warszawskiego: modlimy się do Ciebie, czerwona zarazo, byś nas wyzwoliła od czarnej śmierci. I on w jakimś zakresie dobrze koresponduje z tym, co ty powiedziałeś. Znaczy, Powstanie Warszawskie bez pomocy alianckiej ze wszystkich stron, i z zachodu, i ze wschodu, nie miało szans. I to Powstanie Warszawskie było osamotnione ze wszystkich stron. Nie tylko ze wschodu, ale i z zachodu, przy czym ja tu wyraźnie podkreślę, że Armia Czerwona z powodu Powstania Warszawskiego się nie zatrzymała. Że Armia Czerwona miała zadanie Warszawę zdobyć, Korpus Armii Krajowej rozbroić, dowództwo aresztować, szeregowców wcielić do Armii Berlinga. Tutaj było dokładnie to samo, co w Lublinie, Wilnie, Lwowie i wielu innych miejscowościach. Stalin nie zatrzymał frontu z powodu powstania w Warszawie.
Po prostu nie był w stanie zająć Warszawy.
Dokładnie. On nie chciał pomagać powstańcom, to wyraźnie podkreślmy, nie chciał pomagać powstańcom, chciał, żeby Niemcy spacyfikowali miasto. Ale niezależnie od tego Armia Czerwona nie tylko, że nie dostała rozkazu stop, ale jak zajrzymy do radzieckich dokumentów, do dokumentów Armii Czerwonej, już takich szczebla nawet dywizji, korpusu, no to widzimy, że Armia Czerwona miała rozkaz Warszawę zająć. Niezależnie, czy to powstanie tam jest, czy go nie ma. I miała rozkaz zająć Warszawę także w sierpniu 1944 roku. Ja należę do tej grupy historyków, która prowadzi badania nad frontem regularnym niemiecko-radzieckim. Są dokumenty Armii Czerwonej, Warszawę zajmować. Dokumentów Warszawy nie zajmować nie ma. Natomiast oczywiście opór Niemców decydował o tym, że to się nie udało. To, że Armia Czerwona weszła na Pragę między 10 a 14 września 1944 roku, to był 7. szturm Armii Czerwonej na warszawską Pragę. Pierwszy był pod koniec lipca, 7. szturm się dopiero udał.
Rozumiem.
Przy czym oczywiście tutaj taka dygresja. Stalin był bardzo specyficznym politykiem. Pamiętajmy o tym, że to był wielki ludobójca, który nie lubił przyznawać się do jakiejkolwiek słabości. Tyrani już tak mają, że nie lubią okazywać żadnej słabości. My byliśmy zaskoczeni w Warszawie tym, że Armia Czerwona nie jest na Pradze już w pierwszych dniach sierpnia. I w pierwszych dniach sierpnia z Warszawy do Londynu poszły komunikaty, zostawili nas. Armia Czerwona stoi, nie naciera, zdradzili nas. Te komunikaty rząd londyński przekazywał Brytyjczykom i Amerykanom, trafiały do prasy zagranicznej. My zarzuciliśmy Stalinowi, że on stoi, mimo że on nie stał, tylko po prostu Niemcy go zatrzymali, to swoje niepowodzenie frontowe postanowił przekuć w sukces polityczny. I to, że nie udawało się zdobyć Warszawy, to Stalin oświadczył, że on się od awantury warszawskiej odcina, że on nie bierze w tym udziału, ale tak naprawdę maskował w ten sposób niezdolność swoich wojsk do szybkiego opanowania warszawskiej Pragi czy obszaru na wschód od Wisły. Więc w jakimś zakresie potrafił przekuć krótkotrwałą porażkę własnego wojska w pewien krótkotrwały również sukces polityczny, który jednak potem zaczął mu ciążyć, bo my przez 3 tygodnie krzyczeliśmy na zachodzie, że nas zdradzono. Anglicy i Amerykanie na początku września zaczęli przyjmować naszą narrację w tym sensie, że zaczęli wywierać nacisk na Stalina i Stalin zmienił wtedy oficjalnie stanowisko, zezwolił na przykład na loty wahadłowe z zaopatrzeniem i lądowanie na lotniskach radzieckich. Natomiast działania regularne na froncie działy się zupełnie od tego wszystkiego w sposób niezależny. My w ogóle dzisiaj nie wiemy tego w rozumieniu opinia publiczna, tak? Że na przykład 1 września 1944 roku wyszło potężne radzieckie uderzenie na Pragę, które się odbiło. A w historiografii PRL-u nie można było mówić o niepowodzeniach Armii Czerwonej. Skoro były niepowodzenia, to tych operacji nigdy nie było. Doszło do takiego dziwnego połączenia. Nie można mówić źle o Armii Czerwonej, nie można mówić o jej porażkach, to lepiej stworzyć legendę, że stoi i się patrzy. Że Armia Czerwona tylko patrzy na front w Warszawie. A to nie jest prawda.
No jeszcze były takie teorie, czytałem takie opracowania, że po prostu przez to, że front się rozciągnął, że ta operacja Bagration tak długo trwała, że się front przesunął, zaopatrzenie, linie zaopatrzenia by się wydłużyły, że dlatego Rosjanie nie byli w stanie pójść dalej, dlatego aż do stycznia tak naprawdę Warszawy tej lewobrzeżnej nie zajęli. Ale to nie wiem, ile to ma wspólnego z rzeczywistością.
Znaczy część tych teorii nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Niestety no, wojsko to złożona i skomplikowana materia. Jak ktoś nie rozumie planowania operacyjnego i planowania strategicznego armii mocarstw, to może tworzyć takie teorie. Mhm. A że do stycznia stali coś takiego. To jest nieprawda. Natomiast oczywiście linie zaopatrzeniowe były pewnym problemem, ale nie przesadzajmy. 10 sierpnia 1944 roku Armia Czerwona wznowiła natarcie w kierunku na Warszawę. Zdobycie takiej miejscowości jak Wyszków zajęło im prawie 4 tygodnie. Więc z rejonu Kałuszyna czy z rejonu Siedlec, z rejon Wyszkowa nacierali 4 tygodnie. Jasne. W warunkach bardzo ciężkiej walki. Oczywiście już w PRL-u powstawały książki, na przykład Tadeusz Sawicki, Front Wschodni, Powstanie Warszawskie, Front Wschodni, a Powstanie Warszawskie. Gdzie Sawicki to opisał. No ale skoro to napisano w PRL-u, to pewnie nieprawda, niektórzy tak sądzili, tak? Więc no to było takie myślenie, bo no na kogoś trzeba było zrzucić tą klęskę.
No tak.
Trzeba było zrzucić ją z siebie, no to winna jest Armia Czerwona, winny jest Stalin.
A nie to, że mieliśmy broni na 3000 ludzi, a po drugiej stronie było kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy niemieckich, ciężki sprzęt, lotnictwo, artyleria, wszystko właściwie do
wszystkiego. Tak, tylko pamiętajmy, że na szczęście dla nas w pierwszych dniach sierpnia te wszystkie czołgi, artyleria, te dziesiątki tysięcy niemieckich żołnierzy obchodziły nas na różne strony, nie wchodziły w walkę z nami, tylko biły się z Armią Czerwoną. Innymi słowy, ten nacisk Armii Czerwonej non-stop powodował, że Niemcy nie mogli zgnieść powstania. No tak. Czyli ta ciągła walka Rosjan z Niemcami wiązała ich i powodowała, że powstanie warszawskie trwało tak długo. Też, tak? Bo Niemcy, von den Bach prosił, przyślijcie mi dywizję regularnego wojska do Warszawy. no to Niemcy w pewnym momencie z dowództwa wojsk lądowych się zlitowali, w cudzysłowie, nad nim i powiedzieli mu, dobra, wyślemy ci taką dywizję. Ale Rosjanie przełamali się i już jej nie wysłaliśmy. I tak było przez 6 tygodni. Stały nacisk Armii Czerwonej wiązał wszystkie regularne wojska Wehrmachtu, uniemożliwiając skierowanie ich do pacyfikacji Warszawy.
Już na koniec, bo wiem, że bardzo nam się ta rozmowa przedłużyła, jeżeli pozwolisz. Mam jeden taki wątek, który chciałem podjąć. Ludzie, którzy byli odpowiedzialni za tłumienie Powstania Warszawskiego, w dużej części nie ponieśli żadnych konsekwencji. Von Dembach Zaleski sam żył długo, długo po II wojnie światowej i chciałem zapytać, kto tak naprawdę tłumił powstanie, jakie oddziały i skąd wynikało to takie przerażające okrucieństwo żołnierzy niemieckich, bo o tym okrucieństwie piszą nie tylko i mówią, czy mówili nie tylko powstańcy, nie tylko ludność cywilna Warszawy, ale nawet sami niektórzy Niemcy, którzy brali udział w tych pacyfikacjach, przyznawali, że to było jakieś coś, to był horror po prostu, którego, no to, co, czego dopuszczali się żołnierze niemieccy, ale też oddziały chiwisi, którzy służyli właśnie w SS i w oddziałach pomocniczych policyjnych na ludności Warszawy i na powstańcach.
Znaczy, pod względem bezpośredniej eksterminacji i ludobójstwa najcięższy był pierwszy tydzień sierpnia. Potem skala morderstw uległa drastycznej redukcji. Zabijano powstańców jeszcze przez kilka tygodni, ale nie zabijano już ludności cywilnej en masse. 5 sierpnia wieczorem von Dembach zakazał zabijania wszystkich. Dlatego, że oczywiście grupa pacyfikacyjna, która przybyła z kraju Warty, z Wielkopolski, pod dowództwem Reinefarta, miała rozkaz zabić wszystkich. Ale ten rozkaz w czasie pacyfikacji obejmował jeden dzień, von Dembach go zmienił. Więc ten najtragiczniejszy dzień powstania to jest 5 sierpnia 1944 roku. To są czyny ludobójcze na obszarze Woli i na obszarze Ochoty. Ale potem Niemcy stworzyli obóz przejściowy Dulak w Pruszkowie, i tam była wypędzana stopniowo ludność Warszawy. Jakby to nie brzmiało, 90% warszawiaków, którzy dostali się w ręce niemieckie w czasie Powstania Warszawskiego, przeżyło to powstanie. Ci ludzie byli wysiedlani z miasta, kierowani do obozu filtracyjnego. Czyli to ludobójstwo w tej najbardziej dzikiej formie miało miejsce w pierwszym tygodniu sierpnia. Ale pozwól, Mateuszu, że zanim odniosę się bezpośrednio na twojego pytania, to mała dygresja. Większość ludzi w Powstaniu Warszawskim, większość cywilów, nie zginęła w wyniku morderstw bezpośrednich, w wyniku czynów ludobójczych wprost, a wyłącznie pośrednio. To znaczy zginęła od bomb i rakiet sił oblężniczych, zginęła na obszarach, które były w rękach powstańców, w wyniku intensywnego bombardowania przede wszystkim lotniczego. Najwięcej ludności, najwięcej Polaków zabiły załogi samolotów nurkujących, bombowców szturmowych Ju-87. Ci młodzi niemieccy piloci zabili w Warszawie więcej ludzi niż wszystkie jednostki SS, Dirlewanger i tak dalej razem wzięci. To pierwsza uwaga. A teraz odnosząc się do twojego bezpośrednio pytania. Tak, większość bezpośrednich sprawców masakr ludności w Warszawie nie poniosła żadnej odpowiedzialności. Von Dembach umarł w więzieniu koniec końców za zabicie w okresie walki o władzę nazistów w Niemczech kilkunastu niemieckich komunistów. Reinefarth nie poniósł nigdy żadnej odpowiedzialności za powstanie. Pułkownik Schmidt nie poniósł nigdy żadnej odpowiedzialności za powstanie. Dowódcy Luftwaffe nie ponieśli odpowiedzialności za powstanie. Jeden jedyny Dirlewanger, dokonano na nim w 1945 roku samosądu i można by powiedzieć, że pozaprawnie został zamordowany, zabity przez polskich strażników, kiedy dowiedzieli się, z kim mają do czynienia. W zachodniej strefie okupacyjnej Niemiec. Największe zbrodnie dokonywały na ziemi jednostki Luftwaffe i jednostki SS. Znaczy pułk specjalny Oskara Dirlewangera był jednostką karną, był jednostką antypartyzancką, składał się z żołnierzy, którzy często pochodzili, byli wyciągani z więzień. Ci ludzie byli kompletnie zdemoralizowani, nie cenili życia innego, swoje również mieli za nic, dlatego że to była jednostka karna, która szturmowała powstanie nie gorzej jak bataliony karne Armii Czerwonej pod Stalingradem. To znaczy chodzi o to, że to była jednostka, która pardonu nie dawała i o pardon nie prosiła. Ona dopuściła się niewyobrażalnej liczby masakr. Również jednostki RONA, Rosyjskiej Armii Narodowej w służbie niemieckiej, dokonywały ludobójstwa na obszarze Ochoty czy południowego Śródmieścia. Niezależnie od tego jednostki już przeze mnie wspomniane, jednostki naziemne Luftwaffe, obrony przeciwlotniczej, zideologizowanie silnie przez nazistów, dokonywały masakr ludności cywilnej 1-2 dnia sierpnia. To są te najgorsze, najczerniejsze karty z czasów Powstania Warszawskiego. Pierwsze 5 dni Powstania Warszawskiego to jest straszliwa pożoga, to jest odpowiedzialność zbiorowa, to są czyny ludobójcze idące w tysiące, a koniec końców nawet powyżej 15 tysięcy ofiar. Nie ponieśli odpowiedzialności większości sprawcy z prostego powodu. Po wojnie nastała zimna wojna. Większość sprawców znalazła się po zachodniej stronie kurtyny i nie było już w interesie zachodnich aliantów wydawania ich Rosjanom czy Polakom, zwłaszcza że ci ludzie często przysługiwali się, znaczy ci ludzie wyświadczali różnego rodzaju usługi w zakresie informacji wywiadowczych, w zakresie swojej wiedzy, doświadczenia z frontu wschodniego Amerykanom i Anglikom. Więc jeżeli von den Bach, mówiąc językiem uproszczonym, sypał innych nazistów, no to sam nie ponosił odpowiedzialności jako świadek koronny. Jeżeli ludzie tacy jak Reinefart mieli konkretne informacje przydatne w służbie wywiadu, nie byli wydawani. A mnóstwo niemieckich sprawców zniknęło z kart historii. Przecież tak naprawdę większość oficerów Wehrmachtu odpowiedzialnych za takie a czy inne zbrodnie w Warszawie, oni nigdy nie ponieśli odpowiedzialności. Nikt nie postawił nigdy takich ludzi jak generał Derfler, dowódca na Mokotowie, dowódca Luftwaffe w Warszawie. Nikt nie postawił ich przed sądem za wymordowanie ludności południowego Mokotowa. Nikt nawet nie wiedział na Zachodzie, że doszło do takiej zbrodni. Więc no, to złożony temat polityczny. No, gdyby II wojna światowa skończyła się inaczej, być może większa liczba sprawców stanęłaby przed sądem. Ale ponieważ II wojna światowa przeszła potem w zimną wojnę, no to skończyło się tak, jak się skończyło.
Jasne. Po tym wszystkim, co mówiliśmy, jak ty byś ocenił to powstanie? Jak by się opisał? Jak powinniśmy się w ogóle o nim uczyć też w szkołach? Bo z jednej strony bohaterski czyn powstańców, i to też trzeba podkreślić, że niezwykłe bohaterstwo powstańców, którzy walczyli w tym zrywie. Natomiast jak ocenić to wszystko w związku z tymi wszystkimi informacjami, jakie tutaj padły?
Powiem tak, pracą historyka jest przede wszystkim odnalezienie i przedstawienie faktów, a nie budowanie własnej opinii. Własną opinię każdy powinien wyrobić sobie sam na bazie faktów. Ja o Powstaniu Warszawskim powiem w ten sposób. Można mieć o nim różną opinię, ale byłoby dobrze, żeby ta opinia opierała się o fakty, żeby mieć świadomość, czym było Powstanie Warszawskie, a czym nie było. Czyli mnie interesuje przede wszystkim rzetelne przedstawienie Powstania Warszawskiego, pokazanie wszystkich aspektów, tych pozytywnych i negatywnych, tak żeby każdy opinię wyrobił sobie już samodzielnie. Ja tutaj starałem się pokazać pewne czynniki, które wpływały na decyzje, pewne postrzeganie rzeczywistości przez kierownictwo Armii Krajowej, bo musimy wystrzegać się pewnego prezentyzmu z jednej strony, bo wiemy, jak się skończyło to wszystko, ale z drugiej strony nie możemy usprawiedliwiać kierownictwa, które powinno mieć świadomość niemożności realizacji przewidzianych zadań. Czyli nie istniały wojskowe, polityczne przesłanki do wywołania powstania w Warszawie. To był pewien krzyk rozpaczy, głos rozpaczy przegranej sprawy. Z perspektywy współczesnej wychodzimy z założenia, że celem wojska jest przede wszystkim ochrona ludności cywilnej, ale wiemy, że polityka nie zawsze kieruje się takimi racjami. Stąd no, ja nie ukrywam mojego sceptycznego stanowiska wobec powstania, ale daleki jestem od radykalnych osądów.
Oczywiście. Natomiast no, nie da się ukryć, że zwłaszcza we współczesnych czasach, ale nie tylko przecież w trakcie II wojny światowej, również takie no, wysyłanie żołnierzy na straczeńce, misje na misje, w których po prostu, no, których się nie dało zrealizować i w wyniku których ponoszono potężne straty, to też wiązało się z tym, że dowódcy stawali przed sądem wojennym. Wiele jest takich osób, które sugerowało coś takiego.
To znaczy, gdyby II wojna światowa zakończyła się w ten sposób, że Polska odzyskałaby pełną niepodległość, a władze londyńskie powróciły do Warszawy, to przy takiej narracji historycznej niewątpliwie ludzie tacy jak Bur Komorowski, czy pułkownik, potem generał Chruściel, czy generał Okulicki mogliby stanąć przed sądem. Ale ponieważ historia potoczyła się inaczej, to w środowiskach konspiracyjnych, które potem dotarły do Londynu po wojnie, zaczął się syndrom oblężonej twierdzy. I nie można było uczciwie sądzić tych ludzi za złamanie rozkazów, za wysyłanie ludzi na pewną śmierć, bo to byłaby woda na młyn komunistycznej propagandy. To, że komuniści wygrali, że nastała zimna wojna, była ratunkiem dla oficerów Komendy Głównej przebywających już wówczas na Zachodzie.
Jak my, twoim zdaniem, powinniśmy wspominać Powstanie Warszawskie? No bo nie da się ukryć, że jest ono, podobnie jak wcześniej Powstanie Styczniowe, chyba Powstanie Styczniowe też w trakcie, w tym okresie międzywojennym zwłaszcza, gdzie takim niezwykłym szacunkiem cieszyli się powstańcy styczniowi, no ono jest jednym z najważniejszych punktów naszej historii w tej chwili, zwłaszcza współczesnej.
Znaczy ja powiem tak, no ja miałem jeszcze okazję te 30 i 20 lat temu znać wielu powstańców, takich prawdziwych 25-letnich chłopaków czy dziewczyn, którzy naprawdę walczyli w powstaniu. Mhm. I oni wielokrotnie podkreślali, że należy czcić pamięć powstańców, niekoniecznie kadry dowódczej. To znaczy tak. Wielu szeregowych żołnierzy Powstania Warszawskiego nie akceptowało wtedy czczenia pamięci kadry dowódczej Powstania Warszawskiego. Swoich dowódców liniowych tak, ale nie Komendy Głównej. I to chyba jest w jakimś zakresie symptomatyczne, bo ja no, przyjąłem tą narrację kombatantów powstańczych, że Powstanie Warszawskie jako czyn patriotyczny i zakończony wielką klęską mimo wszystko czcić i szanować należy, tak. Jednocześnie wyciągając z niego wnioski, aby nigdy więcej coś takiego się już nie powtórzyło. Abyśmy już nigdy więcej w naszej historii nie musieli czcić takich klęsk.
Myślę, Norbercie, że to jest najlepsze podsumowanie tej rozmowy. Też miałem przyjemność poznać kilku powstańców, kiedyś przeprowadzać z nimi wywiady. To był dla mnie wielki zaszczyt. Ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tej rozmowy. Proszę po prostu samemu wyrobić sobie pogląd, wyrobić sobie ocenę. To jest ciągle bardzo gorący temat, mam wrażenie, w ocenach w naszym kraju, co ciekawe. Czasami, tak jak Norbert słusznie zauważył, niestety, ale mam wrażenie, że nie wszyscy odnoszą się do faktów, a dalej no, opierają się na jakimś chcieństwie, nawet we współczesnych czasach. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję, Norbercie, za tę rozmowę. Polecam oczywiście też przy okazji podcast, którego jesteś współtwórcą. Proszę Państwa, naprawdę warto. Podcast Wojenne Historie. I polecam także Twoje publikacje i książki. I dziękuję również Państwu za obejrzenie tej rozmowy.
Dziękuję bardzo.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl.
Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.